Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Witamy dziś panią Urszulę Starakiewicz-Krawczyk, dyrektorkę Instytutu Rozwoju Języka Polskiego z siedzibą w Warszawie, instytucji, która wspiera nauczanie języka polskiego i budowanie tożsamości narodowej wśród Polonii na całym świecie. Misja Instytutu nabiera szczególnego znaczenia w obliczu malejącego zainteresowania językiem ojczystym wśród kolejnych pokoleń emigrantów. I chciałam tutaj właśnie dodać, że Australia zajmuje pod tym względem wyjątkowe miejsce. To jeden z nielicznych krajów na świecie, w których uczniowie mogą przystąpić do matury, u nas matury australijskiej, wybierając właśnie język polski jako język obcy. I edukacja polonijna ma tutaj rozbudowaną strukturę. O tym właśnie i jakie wsparcie oferuje naszym uczniom lub nauczycielom języka polskiego w Australii, rozmawiamy dziś z panią Urszulą Starakiewicz-Krawczyk. Czy to pani pierwsza wizyta w Australii? Jakie są cele tej wizyty i jakie wrażenia?
Tak, to jest moja pierwsza wizyta w Australii. Przyjechaliśmy w delegacji trzyosobowej, żeby zobaczyć trzy rzeczy. Po pierwsze, uhonorować szkoły, które mają 70-lecie w tym roku. Drugie wydarzenie to wjazd nauczycieli. Jest finansowany właśnie ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. To jest część administracji publicznej nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z czym chcemy zobaczyć nauczycieli, chcemy z nimi porozmawiać i też opowiedzieć o tym, czym Instytut Rozwoju Języka Polskiego się zajmuje i jak możemy wesprzeć lokalne środowisko. I trzecie ważne wydarzenie to parlamentarna debata młodych. To jest też inicjatywa wychodząca z naszego instytutu i przez nas finansowana. Pierwsza taka debata parlamentarna młodych w Australii.
Na początek chciałam też zapytać, jakie są ramy programowe polonijnej edukacji językowo-kulturowej przygotowane przez właśnie Instytut Rozwoju Języka Polskiego.
To jest dokument, który jakby po raz pierwszy strukturalizuje nauczanie języka polskiego poza granicami kraju. Taki pionierski dokument, mówiący o tym przede wszystkim, kto uczy się języka polskiego poza granicami kraju i kim są nauczyciele, którzy uczą tego języka, bo wbrew temu, co może się wydawać szczególnie osobom, które nie mają doświadczenia z nauczaniem języka polskiego poza granicami kraju, język polski najczęściej nie jest językiem pierwszym. To jest język dziedziczony, czy język pochodzenia. Uczy się go zupełnie inaczej niż języka polskiego Polaków w Polsce. I myślę, że to jest takie rozróżnienie, które trzeba zrobić i którego jesteśmy jako państwo coraz bardziej świadomi. I jeśli chodzi z kolei o nauczycieli, to większość szkolnictwa polonijnego na świecie opiera się o szkolnictwo społeczne. Jak mówimy, że na świecie uczy się około 200 tysięcy osób języka polskiego, to 100 tysięcy osób czy 100 tysięcy dzieci, bo tutaj bardziej mówimy o dzieciach, uczy się w systemie właśnie sobotnim, w szkołach społecznych. A w tych szkołach społecznych uczą głównie wolontariusze. I teraz ci wolontariusze, oni mogą mieć wykształcenie nauczycielskie i pedagogiczne, ale nie zawsze mają i dlatego potrzebują specjalnego wsparcia właśnie w metodologii, w prowadzeniu zajęć. I właśnie do tego odnosi się ta rama programowa, do tego, że po pierwsze to nie jest język pierwszy, czyli to jest uczenie języka polskiego jako języka, mówimy, osobistego wyboru. I ten osobisty wybór może być związany właśnie z podtrzymaniem tożsamości, może być to zupełnie inny powód, na przykład tego, że ktoś chce przyjechać na studia do Polski. Natomiast no, nie jest to właśnie już taki język zupełnie pierwszy najczęściej. Bardzo często nauczyciele mierzą się z wyzwaniem tego, że muszą uczyć w klasach, w których zróżnicowanie poziomu języka, znajomości języka jest olbrzymie. To znaczy do szkół polonijnych przychodzą zarówno dzieci, które mówią płynnie po polsku, bo na przykład pochodzą po prostu są dziećmi polskich par i w domu pielęgnuje się język polski, mówi się w języku polskim, czyta się książki w języku polskim. Ale też przychodzą dzieciaki, które przychodzą do szkoły polonijnej i na przykład w ogóle nie mówią po polsku. Być może pochodzą właśnie z par mieszanych, a może był jakiś inny powód, dla którego po polsku nie mówią. I nauczyciele mierzą się z ogromnym wyzwaniem tego, żeby właśnie w jednej klasie tworzyć odpowiedni, atrakcyjny program dla takiej właśnie zróżnicowanej grupy. I nasza rama programowa stara się po pierwsze nazwać to zjawisko, a po drugie właśnie pomóc nauczycielom w tym, w jaki sposób można podejść do takiej zróżnicowanej grupy. Warto jednak zaznaczyć, że ta rama programowa to jest dokument metodologiczny, to znaczy to nie jest jakby prosty przewodnik dla nauczycieli. To będą kolejne dokumenty, to znaczy programy nauczania, czy już bezpośrednio podręczniki, to już są bardziej takie dokumenty użytkowe. Rama nauczania jest wysokopoziomowym dokumentem metodologicznym.
Na jakie innego rodzaju wsparcie mogą liczyć właśnie szkoły polonijne w Australii?
Instytut Rozwoju Języka Polskiego przede wszystkim jest największym dysponentem dotacji edukacyjnych w tym obszarze polonijnym. W związku z czym w Australii również dofinansowujemy działalność szkół, pomagamy, dofinansowujemy czynsze tam, gdzie to jest potrzebne, dofinansowujemy wynagrodzenie nauczycieli w niewielkim stopniu, dlatego że trzeba powiedzieć, że Australia jest w porównaniu do innych państw świata w dobrej sytuacji, takiej, gdzie lokalni politycy rozumieją znaczenie wielokulturowości, wspiera się te szkoły mniejszościowe, to jest naprawdę nie takie częste. W Australii całe szczęście tak jest, ale my mimo wszystko przekazujemy środki finansowe właśnie na utrzymanie, na zakup książek, na przykład takie projekty jak Polonijna Debata Młodych, czy na Zjazd Nauczycieli, to są właśnie projekty, które tutaj w Australii finansujemy.
Z perspektywy rodzica tutaj w Australii, wydaje mi się, że największe takie wsparcie potrzebują osoby, młodzież, która przygotowuje się do matury z języka polskiego. Jakie konkretne wsparcie można uzyskać ze strony Instytutu Rozwoju Języka Polskiego?
Myślę, że jednym z dobrych narzędzi są dofinansowane przyjazdy do Polski. To znaczy my w ramach akcji letniej, chociaż ona niekoniecznie musi być jakby w czasie polskiego lata, bo właściwie te wyjazdy są organizowane mniej więcej na przestrzeni całego roku, ale chociaż głównie w czasie polskiego lata, bo tutaj nie ma co ukrywać, ale dofinansowujemy przyjazd dzieci do Polski, a zanurzenie w żywym języku polskim na pewno bardzo pomaga też tym, którzy chcą zdać maturę, dlatego że kontakt z żywym językiem polskim, kontakt z rówieśnikami z Polski w ramach robienia czegoś razem, na przykład bycie na obozie żeglarskim czy górskim, to pomaga właśnie odświeżyć język polski i nabrać takiej pewności językowej. Więc myślę, że to jest dobre narzędzie. Mamy taki program, chociaż on akurat w Australii nie został złożony projekt pod ten program, ale zachęcam w kolejnych latach. Mamy projekt wymiany Polonijni Kumple. Ten projekt polega na połączeniu środowiska z Polski ze środowiskiem polonijnym z jakiegoś kraju. Na z jednej strony wymianie online, na rozmowach online, potem na dla części osób, dla części uczestników wspólnego spotkania w Polsce. Więc to też może jest pomysł dla dzieci z Australii po to, żeby podtrzymać ten polski język żywy i też nawiązać relacje z Polską, która jest teraz, dlatego że myślę, że to, co działa bardzo pozytywnie na młodych ludzi, to jest też zobaczenie, jak Polska jest aktualnie atrakcyjnym krajem. To jest kraj bogaty, czysty, bezpieczny, kraj możliwości, kraj, w którym można studiować, można pracować, można chodzić po górach i robić różne fajne rzeczy. W związku z czym myślę, że warto jest pokazywać tą atrakcyjną Polskę młodym ludziom, bo wtedy zachęca ich to do tego, żeby się języka polskiego uczyć. Mhm.
Mam nadzieję, że ta inicjatywa Polonijni Kumple już niedługo wejdzie w życie, bo powiedziała pani dyrektor, że to dopiero jest plan, tak?
To znaczy, to jest tak, że my jesteśmy instytucją finansującą, więc to zależy od partnerów z Australii, zależy, czy środowisko australijskie, polonijne się zorganizuje i taki projekt złoży. Mhm. Jeżeli złoży, to normalnie jest rozpatrywany przez komisję. Jeżeli zostanie dobrze napisany, to jestem pewna, że takie dofinansowanie otrzyma, więc bardzo zachęcam do tego.
A jeśli chodzi o te wyjazdy dofinansowane do Polski dla młodzieży, gdzie można przeczytać więcej na ten temat? Na temat, jak aplikować, jakie są wymagania?
W tym roku po raz pierwszy, ale będziemy to kontynuować w kolejnych latach, robiliśmy rekrutację na wyjazd do Polski poprzez naszą stronę internetową. Był taki specjalna zakładka, na którą rodzic musiał się zalogować i właściwie trochę jak w biurze podróży mógł wybrać obóz, na który chciałby zapisać dziecko. I teraz my dofinansowaliśmy w tym roku obozy na poziomie 1500 zł na pojedyncze dziecko. W związku z czym w przypadku niektórych obozów to już była wystarczająca kwota, choć to jest kwota raczej niewielka, a w przypadku innych obozów rodzic musiał coś dopłacić, natomiast to już było znacząco mniej niż sfinansowanie całego obozu. Więc trzeba wejść na stronę internetową Instytutu w czasie, kiedy będzie właśnie otwarta akcja rejestracji, zarejestrować się i wybrać, tak jak w biurze podróży, obóz, na który chciałoby się wysłać dziecko i właściwie tyle wystarczy.
No myślę, że to jest informacja na wagę złota dla naszych polonijnych rodziców. W jakim wieku mogą być dzieci, które można posłać na taki tego typu obóz do Polski?
W tym roku to było od 8 do lat 18, natomiast w reguły te mniejsze dzieci rzadziej przyjeżdżają, oczywiście, szczególnie jeżeli są z daleka, więc większość dzieciaków myślę, że była tak około od 12 roku życia przyjeżdżała, natomiast mogą przyjechać też dzieci młodsze, jeżeli są na tyle odważne, żeby sobie dać radę.
Wspomniała pani dyrektor, że mamy śledzić po prostu, kiedy ta akcja rejestracji się rozpoczyna. Czy zdradzi pani mniej więcej, jaki to jest miesiąc?
To mniej więcej dla rodziców był w tym roku maj. Natomiast warto jest po prostu założyć, że takie dofinansowanie, że takie obozy będą i jeżeli rodzice planują wakacje, bo oczywiście planują z dużym wyprzedzeniem, to warto po prostu założyć, że jakiś tydzień wybiorą w Polsce i wtedy będą mogli wybrać obóz.
Czyli należy śledzić stronę Instytutu Rozwoju Języka Polskiego?
Tematu? Najlepiej śledzić nasze media społecznościowe. Zachęcamy tak do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebook, Instagram, chyba teraz nawet też TikTok i wszystkie informacje najbardziej takie świeże są właśnie w naszych mediach społecznościowych.
Federacja Polskich Organizacji Wiktorii rozpoczyna projekt Polonijna Debata Młodych w Australii, debata oksfordzka z udziałem młodzieży polonijnej w wieku 15-19 lat. Jak pani ocenia to wydarzenie, pani dyrektor?
Jestem bardzo szczęśliwa, że to wydarzenie ma miejsce w Australii. To jest, tak jak wspominałam, inicjatywa Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. W zeszłym roku odbyły się debaty w dwóch krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam była debata w Fundacji Kościuszkowskiej i w Wielkiej Brytanii, w Londynie była debata w Parlamencie Brytyjskim, więc też takie prestiżowe bardzo miejsca. W tym roku debaty będą realizowane w 8 krajach, więc cieszę się, że ta inicjatywa rośnie i między innymi po raz pierwszy w Australii. Myślę, że jest bardzo ważne, dlatego że staramy się zaktywizować młodzież do właśnie takiej działalności na rzecz polskiej diaspory i do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Nawet jeżeli ktoś nie planuje wracać do Polski, bo być może znacząca część nie wiąże swojego życia z Polską, tylko właśnie z Australią, ale chcielibyśmy, żeby ta młoda Polonia była aktywna w życiu politycznym, społecznym Australii, także wtedy, kiedy może zabrać głos w sprawach polskich, żeby miała Polskę w sercu i właśnie potrafiła zająć stanowisko. I dlatego takie debaty organizujemy.
Czy dostrzega pani tu pewną specyfikę potrzeb i zapotrzebowania na wsparcie dla nauczycieli? Czy potrzeby nauczycieli języka polskiego za granicą są podobne we wszystkich krajach? Czy są różnice? I jeśli tak, to w jaki sposób Polska czy Instytut dopasowuje swoje wsparcie, aby było adekwatne, korzystne i jak najlepiej spożytkowane tutaj w Australii?
Instytut Rozwoju Języka Polskiego wspiera finansowo organizację konferencji. Jesteśmy głównym partnerem finansowym. Te wydarzenia są bardzo ważne, te wydarzenia, czyli takie konferencje nauczycieli w poszczególnych krajach, bo mają kilka funkcji. Jedna funkcja to jest integracja środowiska, wymiana doświadczeń. To jest niezwykle ważne, dlatego że nauczanie w szkołach społecznych jest bardzo często jakąś formą wolontariatu, to znaczy nauczyciele są wynagradzani, ale to nie są stawki rynkowe, w związku z czym potrzebują wzajemnego docenienia się, wsparcia, zobaczenia większego środowiska, wymiany doświadczeń, więc to jest jedna bardzo ważna funkcja takich zjazdów, ale oczywiście jest to przede wszystkim forum do wymiany doświadczeń i do omówienia problemów. Natomiast są pewne problemy, które są problemami, powiedziałabym, globalnymi. Czyli jedno wyzwanie związane z malejącą liczbą nauczycieli i nowych osób chętnych, które chcą uczyć w szkołach polonijnych, właśnie robić tą pracę wolontaryjną na rzecz języka polskiego. Odpowiadamy na nie, starając się przygotowywać dobrej jakości materiały edukacyjne po to, żeby ta praca nauczyciela polonijnego była po prostu łatwiejsza. Jest tutaj bardzo dobre wsparcie ze strony Community Language Center. To jest dosyć unikalny projekt. Właściwie nigdzie na świecie nie spotkałam się z takim wsparciem metodycznym ze strony państwa w stosunku do języków etnicznych. Więc tam, gdzie tego nie ma, my staramy się zastąpić właśnie wsparcie, pomóc metodologicznie. Mamy mentoring dla nauczycieli, szczególnie takich nauczycieli początkujących. Mamy różnego rodzaju szkolenia, w tym na przykład szkolenia językowe. Myślę, że to jest ważne w takich krajach jak Australia, że język polski, taki naturalny język polski, być może trochę zanika. To znaczy, Australia jest tak daleko od Polski, że właściwie niezbyt często można do kraju latać i w sposób naturalny język, akcent ulega zmianom. W związku z czym ważne jest wsparcie nauczycieli poprzez zapraszanie właśnie nauczycieli na szkolenia do Polski, właśnie takie szkolenia także odświeżające ich język, po to, żeby to był język nowoczesny, ale przede wszystkim, żeby przypomnieć sobie akcent, przypomnieć sobie linię języka i też zintegrować się z nauczycielami z innych krajów.
Czy mogłaby Pani powiedzieć, w jaki sposób Instytut Rozwoju Języka Polskiego może wspierać młodzież polonijną, która chciałaby studiować w Polsce? Czy każdemu młodemu człowiekowi z podwójnym obywatelstwem polsko-australijskim przysługuje bezpłatna edukacja w Polsce? Jeśli tak, gdzie mamy szukać informacji? Gdzie się zgłosić, jeżeli chcemy wysłać nasze dzieci na studia do Polski?
Podstawowym punktem poszukiwania informacji dla studentów jest NAWA, czyli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która oferuje zarówno kursy języka polskiego dla tych, którzy nie mają wystarczającego poziomu języka polskiego, żeby od razu zacząć studia po polsku, jak i właśnie oferuje stypendia dla osób, które przyjeżdżają do Polski i chcą uczyć się w Polsce. Mają szereg programów, więc myślę, że najlepiej jest właśnie szukać informacji na stronach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. To, w czym my staramy się pomóc, to jest właśnie doprowadzenie uczniów do takiego poziomu językowego, żeby byli w stanie studiować po polsku w Polsce, bo wtedy te studia są faktycznie bezpłatne. Jeżeli ktoś przyjedzie na studia do Polski, ale będzie to program w języku angielskim na polskiej uczelni, to wtedy ten program jest płatny, bez względu na to, czy ma się obywatelstwo polskie, czy nie. W związku z czym ważna jest dla rodziców ważna informacja, że darmowe studia w Polsce są po polsku.
Czyli śledzić stronę NAWA.
Tak, to jest na pewno najlepsze źródło informacji. Chciałabym jeszcze na koniec zachęcić do udziału w naszych indywidualnych programach. W kolejnym roku, bo już w tym roku rekrutacja się zakończyła, do Multimedialnej Akademii Młodego Reportera. To jest taki projekt dla młodzieży od 16 do 19 roku życia, którzy chcieliby doszkolić się w zakresie dziennikarskim po to, żeby potem tworzyć wartościowe materiały dziennikarskie dla naszej polskiej diaspory. To jest bardzo ciekawy program. Zakłada też wyjazd do Polski i tygodniowe szkolenie dziennikarskie.
Szkolenia tego typu gdzie się odbywają w Polsce?
W Warszawie. Projekt wygrała i prowadzi Fundacja Dziennikarska, która jest założona przy Uniwersytecie Warszawskim, przy Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Więc to są naprawdę wykształceni dziennikarze na najwyższym poziomie.
I rozumiem, że młodzież, która bierze udział w tym, musi bardzo dobrze znać polski, pisać i czytać po polsku, prawda?
Musi znać polski na tyle, żeby być w stanie uczestniczyć w programie. Natomiast jednym z warunków rekrutacji jest stworzenie krótkiego materiału reporterskiego właśnie na taki istotny problem dla tutaj polskiej diaspory. Czy to musi być język perfekcyjny? Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest podstawowe kryterium. Najważniejsze jest, żeby uczestnik był w stanie uczestniczyć w zajęciach w języku polskim.
Czyli jest to Multimedialna Akademia Młodego Reportera. Rozumiem, że na stronie Instytutu również można o tym więcej przeczytać, tak?
Można tak, na naszych mediach społecznościowych, na stronie Instytutu też, chociaż pewnie łatwiej na mediach społecznościowych. Też zapraszam młode osoby do aplikowania w przyszłym roku do Akademii Młodych Liderów i Ambasadorów Polonijnych. To jest z kolei taki program dla młodych liderów, którzy chcieliby później robić projekty w ramach właśnie polskiej diaspory, zawiązać sieć kontaktów z młodymi liderami z innych krajów polonijnych. Naprawdę doskonały projekt, widzimy już pierwsze efekty zeszłorocznej edycji, więc zapraszam do rekrutacji w przyszłym roku.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.